Cześć.
Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Odcinek 34.
No, to już obie wróciłyśmy z wielkich podróży.
Gdzie byłaś?
Ja byłam w Paryżu i muszę powiedzieć, że 10 lat temu też byłam w Paryżu na romantycznej wycieczce z moim partnerem życiowym, ale tym razem Paryż zrobił na mnie dużo lepsze wrażenie, a dużo ludzi przestrzega przed Paryżem, zupełnie nie wiem dlaczego, bo poza tą okolicą Notre Dame, gdzie jest ogrodzone i nie da się tam podejść, to było bardzo spokojnie, bardzo miło, fajnie, naprawdę.
Aha.
No to... Więc polecam, jak ktoś się bał, to się nie bójcie.
No właśnie ja ostatnio też myślałam o tym, żebym nie jechała do Paryża, bo jak były, no te zamieszki chyba są cały czas tam, ale wiem, że jak mój kolega, zresztą Piotr, który chyba słucha tego podcastu, jak on jakiś czas temu był w Paryżu.
Pozdrawiamy.
No, to właśnie on natknął się na różne tam nieprzyjemności, że na przykład jakieś tam stacje metra były zamknięte i tak dalej.
To znaczy powiem tak, jak się przyjrzysz, to ponoć jest więcej policji, jest jakiś tam podwyższony ten stan ochrony, alarmowy, tak? Ochrony, coś tam, nie wiem jak to się nazywa ładnie, nieważne.
Zaraz coś Ci powie pewnie w komentarzach.
Tak, dziękuję z góry. Ale naprawdę no nie, żadnych komplikacji nie mieliśmy, a w ogóle jechałam, w sumie to nie było moje marzenie, ale jechałam głównie na Roland Garros, chociaż nie, oczywiście lubię tenisa, natomiast to nie jest tak, że tam zawsze obgryzam paznokcie oglądając wszystkie szlemy.
Czyli jak ktoś nie wie, to byłaś na turnieju jakimś tam.
Tenisowym, tak, tak, tak. I było bardzo fajnie też, znaczy byliśmy tylko jeden dzień. I w zasadzie takie wielkie wydarzenie, to już aż się prosi, żeby coś się wydarzyło. Ale było bardzo fajnie, wszystko pięknie zorganizowane, naprawdę, bardzo...
Ale trzepali Was przed wejściem.
Tak, zaglądali do torebek, w ogóle ja się najbardziej cieszę, bo poszłam w końcu do Muzeum Orsay, wcześniej nie byłam, i poszłam do tego l'oranger... nie wiem jak się mówi, l'orangerie?
No.
W każdym razie i...
Do jakiejś oranżerii.
Tak, niestety nie potrafię mówić po francusku i to mi chyba sprawiło największą radość, no bo tam są wszędzie impresjoniści. Także to było dla mnie najlepsza część chyba wycieczki. Może większość osób pewnie uznaje, że chodzenie po muzach jest nudne, natomiast ja lubię, także...
Nie, no ja właśnie bym z tego względu też pojechała do Paryża, ale...
Ja pojadę jako Twoja przewodniczka, bo w ogóle grupa, z którą pojechałam, znaczy jedna z osób z tej grupy postanowiła nam wykupić wycieczkę z przewodnikiem po Orsay właśnie i pani tak ciekawie mówiła, opowiadała tam o jakimś tam 60-letnim okresie w sztuce i nas tam prowadziła właśnie. Mhm. Głównie po dziełach impresjonistów.
Ale mówiła w jakim języku?
Po angielsku. I w ogóle mimo to, że miała francuski akcent, to mówiła bardzo fajnie, bardzo dobrze, wszystko dało się zrozumieć i bardzo ciekawie mówiła. Fakt, że myśmy się zatrzymywali długo spędzaliśmy przy większości z tych obrazów, ale tak mówiła, że się w ogóle nie nudziło, naprawdę. Jak minęło to półtorej godziny, no to poza tym, że trochę nogi bolały, to ja w ogóle nie zauważyłam, także bardzo, bardzo fajne. Fajne, nie znam innego słowa, fajne. Polecam.
Fajnie.
No. A gdzie ty byłaś? Bo widzę tutaj taki lekki ślad opalenisny. Może, że to taki żart.
Ale żartujesz.
No nie no, na tego oczy jesteś trochę opalona.
Okej. No, przyznam, że jak na mnie to jestem mega opalona.
Nie, widzę. Ja już jak szłyśmy, to bo dzisiaj jesteśmy po siłowni, pochwalę się. I widziałam właśnie tak, że tutaj jesteś taka...
Nie no, przejarała mnie, ale to tak bardziej już... Nieprzyjemnie, bo miałam wysypkę cały czas. Gdzie ja byłam? Byłam na wyspie Fuerteventura.
Ach, wspaniale.
Byłam na typowych wczasach, na relaksie. Przeczytałam wiele książek. Leżałam. Starałam się ćwiczyć, żeby nie dostać odleżyn i w trakcie tych ćwiczeń dostałam kontuzji, o czym już wspominałam wcześniej Karolinie, więc to,
tak,
jest taki, no to jest takie typowe, mi się wydaje. No i chciałam dobrze, a nie wyszło.
Ale widzisz, może po prostu miałaś odpocząć?
Tak, właśnie się śmiałam, że po prostu, bo tak to mnie tak nosiło, że nie byłam w stanie się zrelaksować przez te pierwsze parę dni, więc tak no za dużo rzeczy chciałam zrobić naraz i potem mi się popsuła noga. I musiałam cały czas leżeć.
Czyli los Cię zmusił po prostu do tego, żebyś poświęciła ten czas na odpoczynek i refleksję.
Dokładnie tak było, więc...
Ale polecasz Wyspy Kanaryjskie?
No...
No z tą wyspą nie jestem tak zaznajomiona, także...
No to jest inny rodzaj wypoczynku, no nie? Bo
Nie, no ale są ludzie, którzy lubią takie wakacje. No umówmy się, to są wakacje, gdzie leżysz, pijesz drinki i w zasadzie tyle.
No.
Przejdziesz się po miasteczku i wrócisz do hotelu.
No właśnie, tylko że nawet miasteczka nie było tam, gdzie ja byłam. Miasteczko było zrobione z hotelu tak naprawdę. Więc tam były różne jakieś tam, wiesz, takie... tworzyli takie pozory, że idziesz w inne miejsce, no nie? Że jakiś taki tutaj inny barek, tutaj inny basen, tutaj coś. No. Ale tak naprawdę wszystko było w obrębie jednego takiego ośrodka, zdominowanego przez Niemców, emerytów, no nie? Więc to też taki ciekawy klimat.
Ja właśnie tak pamiętam, bo to może już się zdradzę, mój wujek mieszka na jednej z Wysp Kanaryjskich i jak tam jeździłam jako dziecko, to pamiętam, że głównie przyjeżdżali tam kiedyś Anglicy. Wiesz, oni wszyscy tacy biali, a jak ich mijałaś w mieście po kilku dniach, to już tacy czerwoni,
nie, no jasne,
spaleni na raczka.
Anglików też tam jest sporo, ale teraz zdominowane są te wyspy przez Niemców zdecydowanie, bo oni tam jakieś sobie posiadłości kupują i tak dalej.
Wydaje mi się, że na emeryturę to jest dobre miejsce. Znaczy nie to, że wszyscy Niemcy to emeryci, no ale...
Ale większość tam takich była, no.
Tak sobie to wyobrażam. Zresztą tak mi mój wujek też mówił, że mnóstwo ludzi z różnych krajów europejskich tam kupuje sobie teraz domki, mieszkania,
no
z basenami.
Tak. Ale jeżeli chodzi o pogodę, super temat, to chyba jest takie, no, jedno z lepszych miejsc.
Jest stosunkowo blisko.
Tak. Jest naprawdę taka spoko pogoda, bo wydaje się, że jest gorąco, ale potem zawieje ten wiatr i robi się chłodno. I tak odczuwałam dość mocny upał. Ale tak naprawdę we Wrocławiu teraz jest goręcej, bo tam było chyba 22 stopnie i ja się tam paliłam na słońcu, a tutaj jest przecież już prawie 30.
Bo tam mimo to, że jest bardzo gorąco, nawet jak jest trochę niższa temperatura, to ten wiatr bardzo ratuje, ja tak uważam przynajmniej. No. Ale widzisz, nawet dla mieszkańców on jest chyba trochę uciążliwy, bo moja ciocia zawsze... No tak trochę pluje na ten wiatr, ale ona też niestety ma z nim do czynienia na przykład na jesień i w zimie, nie? No to już jest trochę gorzej.
No jest, no ale to chyba tyle w kwestii pogody.
Już koniec pogody, już.
Ja i mogę tyle powiedzieć, że się zrelaksowałam i jesteśmy gotowe do nagrywania podcastu z nową energią. Bo nie wiem, czy zauważyli nasi słuchacze, że ostatnie odcinki były takie trochę wymęczone, bo musiałyśmy nagrywać na zapas. I w kwestii naszych wiadomości do Was, słuchacze, to ja mam jeden temat taki, że chyba żaden temat tak nie poruszył słuchaczy, jak kwestia Czarnobyla. Po prostu... Nie dość, że wszyscy nam polecali jakieś tam źródła, które możemy sobie tam obejrzeć albo posłuchać, albo coś.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. To widzę, że wszyscy też są tak rozemocjonowani tym serialem, że bardzo mnie to cieszy, więc właśnie cieszę się, że mamy nową wspólną pasję, zgłębianie tajemnic Czarnobyla. A druga kwestia jest taka, że nie wiem skąd biorą się ludzie, którzy cały czas nam wytykają błędy. Ja wiem, że Wy pewnie lubicie to robić, tylko moje pytanie jest po co? Bo może powinniśmy przypomnieć po tych 35 odcinkach już, że my nie uważamy się za ekspertki. To, że wspomniałyśmy coś o naszym wykształceniu, to nie ma kompletnie nic do rzeczy z tym, co my tutaj robimy. Bo to jest podcast rozrywkowy. Ja to tylko chciałam tak przypomnieć.
Zresztą naprawdę, ja nie wiem, czy na pewno też masz do czynienia z różnymi ludźmi na co dzień. I jak rozmawiam z językoznawcami, nawet nie potrafię powiedzieć tego słowa, czy nie wiem, prawnikiem, nie wiem, lekarzem, kimkolwiek, każdy popełnia błędy językowe i nikt się do tego na żywo
nie przyczepia.
No właśnie. I oczywiście tutaj ja rozumiem, że jest to podcast, my to nagrywamy, wrzucamy to do internetu, więc same się wystawiamy, bla, bla, bla. I czasami te odmiany, czy na przykład jak są jakieś obce nazwy miast, czy cokolwiek...
No właśnie, ale ja nie rozumiem, o co z tymi na przykład nazwami miast chodzi. Co my jesteśmy jakimiś geografkami, że mamy...
No nie, ale znaczy, wiesz. Z jednej strony rozumiem, że ktoś mógłby sobie pomyśleć, że skoro będę o tym mówić, to mogłabym to sprawdzić. Ale przyznam szczerze, że jak przygotowuję sobie historię, to bardziej mnie interesuje kto, po co, dlaczego, niż gdzie to było.
Jakkolwiek... Niż jak się odmienia to przez przypadki.
Tak. Jest to oczywiście ignorancja w pewnym sensie, to ja się przyznam, ale no jakby dla mnie jest to trochę mniej ważne.
No tak, zwłaszcza, że założeniem tego podcastu jest, żebyśmy prowadziły sobie luźną rozmowę i też większość oczywiście z Was rozumie to założenie i mówi, że no, czuje się, że siedzi z nami i ble, ble, ble.
Co jest chyba najlepszą,
tak,
po
najlepszym
prostu pochwałą.
Komplementem, tak. Więc spoko. Ale te osoby, które tak bardzo lubią tam jakąś, nie wiem, szpilkę wbić, czy jakby to nazwać, może tak więcej luzu.
Nie wiem, czy ja to tak do końca traktuję jako szpilkę, bo oczywiście niektóre komentarze są już takie może trochę agresywne, jeśli chodzi o to poprawianie. Bo czy jak ktoś tam coś wspomni, to ja myślę, o, spoko, no jakby i dalej
nie,
czytam.
Mnie też to nie boli, tylko nie rozumiem, to nie jest istota tego, o czym my mówimy, no nie?
No nie, nie. Wiesz, no jakbyśmy czytały, nie wiem, fakty, to musiałybyśmy przygotować sobie wymowę, a tutaj... No może trochę to traktujemy po macoszemu. Czy mi to przeszkadza? Nie.
Więc... Też nie. Więc to jest jakby najważniejsze, że nam to nie przeszkadza. Dobrze, to dzisiaj zaczynam ja. Ja opowiem historię, która nazywa się The Preppy Killer. Znasz?
I don't know. Chciałam powiedzieć, że nie myślę, ale... Doesn't ring a bell, nie? Nie, nie, tak po usłyszeniu samej nazwy, nie.
Okej. To, żeby wytłumaczyć terminologię dla osób, które mogą nie wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej się ta sprawa nazywa, no to preppy to taki przymiotnik, który miałby w taki negatywny może sposób określać osoby chodzące do takich elitarnych szkół prywatnych.
No właśnie, to kiedyś było może takie, miało takie negatywne konotacje, a teraz to się tak styl określa, prawda?
No właśnie, no tak, poza tym można tak określać ciuchy, generalnie to się tak kojarzy z takimi mundurkami. Więc rozpocznę historię od opowiedzenia o Robercie Chambers, który jest właśnie tym...
Trochę zaciągnęłaś od swojego pana.
Który jest właśnie tym tytułowym killerem. Nie będzie tutaj żadnej niespodzianki. Więc on urodził się w 1966 roku. Został wychowany w Nowym Jorku. Jego matka była pielęgniarką, a ojciec był, tutaj mam ciekawe określenie, dystrybutorem kaset wideo. Więc to w pewnym momencie mógł być dobry biznes. A potem chyba pracował w bankowości, nieważne. No i on wychował się w tej części Nowego Jorku, którą możecie kojarzyć z Gossip Girl, czyli Upper East Side, Manhattan i te sprawy. No i tam właśnie uczęszczał do tych elitarnych szkół prywatnych, więc to się wiązało z tym, że chodził w mundurkach i tak dalej. No i dopóki jego rodzice byli razem, no to dobrze im się powodziło.
W jakim to było roku? Znaczy w jakich to było latach?
On się urodził w 66 roku.
Przepraszam, bo mi umknęło dlatego.
A zbrodnia, zaraz powiem, kiedy
się wydarzyła. A to nie, nie, chodziło mi tylko o jego, w jakich czasach on żył.
Więc jego rodzina była taka bardzo poprawna, religijna, mieli bardzo dużo znajomości wśród społeczności kościoła katolickiego w tamtej okolicy, bo sam Robert od dziecka był ministrantem. Więc, no wiecie, takie niby dobre wykształcenie, religijność, dobra rodzina, grzeczny chłopak. Taki był jego obraz. Był oczywiście rozpieszczany, no i otoczony takim luksusem. No i właśnie jego świat mógł się popsuć, prawdopodobnie wtedy, kiedy jego rodzice się rozstali, kiedy on był nastolatkiem. Wtedy zamieszkał z matką, jego matka mniej zarabiała, więc już zaczęły się pojawiać jakieś tam problemy finansowe. No ale starała się oczywiście, żeby ten jakby status jego utrzymać, żeby mógł dalej do tych szkół chodzić, chociaż też niby jakieś tam stypendia dostawał, więc to nie było wszystko tak, że rodzina za to płaciła. No i Robert zaczął nadużywać narkotyków już od 14 roku życia. No i wtedy to był już początek lat 80., czyli na scenie królowała kokaina. Więc no, kokaina, marihuana, jakieś tam
wszystkie
różne
narkotyki.
Różne piksy. O, ale z tego co wiem, to on lubił kokainę.
To nie był taki preppy już, no?
No właśnie. No i przez to, że potrzebował pieniędzy na te swoje narkotyki, to zaczął kombinować i żeby otaczał się bogatymi znajomymi, to bardzo często na przykład zabierał im karty kredytowe Albo jak przychodził do kogoś w odwiedziny, no to tam jakąś biżuterię sobie zabrał.
Dobry przyjaciel.
Tak, więc właśnie przez taki jeden incydent, że ktoś zauważył, że zabrał mu kartę kredytową, to został wyrzucony z prywatnego uniwersytetu w Bostonie. To też była taka dość elitarna szkoła, do której chodził, jak skończył liceum. Ale ta sprawa nie trafiła na policję, no bo tam jakoś załagodzili to, wiesz.
Nie chcieli skandalu na pewno.
Tak. Jak potem się okazało, już w jakimś tam wieku, nie no, w sumie to było w wieku nastoletnim, mówił, że zdarzyło mu się wydawać $300 tygodniowo na kokainę. No i musiał te pieniądze skądś kraść.
W tamtych czasach to już w ogóle musiał być straszny hajs, nie? No ogólnie to jest dużo pieniędzy, ale... Mhm.
No i w końcu wyszło na jaw, jakim jest złym człowiekiem, kiedy zamordował Jennifer Levin w sierpniu 1986 roku. Czyli on wtedy miał 20 lat. No a kim była Jennifer, pytasz?
Właśnie o to chciałam zapytać. No?
Ona miała 18 lat, kiedy została zamordowana, czyli była od niego 2 lata młodsza. Ona pochodziła z żydowskiej rodziny, więc tutaj możemy mieć taki kontrast katolików i Żydów, który może później jakoś tam się przyda do interpretacji wydarzeń. I ona też mieszkała w okolicy Upper East Side, więc znała się dobrze z tym towarzystwem bogatych dzieciaków. I tylko, że ciężko mi stwierdzić, czy ona była dokładnie jedną z nich. Bo w niektórych artykułach piszą, że mieszkała w jakimś lofcie w Soho z ojcem i że ten ojciec był agentem nieruchomości. No i to brzmi tak, jakby się im powodziło dobrze. A z drugiej strony piszą, że ona musiała dorabiać, że była jakąś tam kelnerką i że zbierała pieniądze, żeby wyjechać na uniwersytet. Więc...
To może ojciec był po prostu, wiesz, miały zasady jakieś. No.
Może. Generalnie chodzi o to, że ona obracała się w tym środowisku, znała te wszystkie bogate dzieciaki, sama uczęszczała do prywatnych szkół, ale nie wiadomo, jak tam dokładnie było z tymi jej pieniędzmi, no ale to w tym momencie to w sumie nie jest aż tak istotne. No i właśnie w sierpniu 86 roku przygotowywała się, żeby pójść na studia. No i co mówili na jej temat, że była... ładna, zgrabna, wiesz, przyjacielska.
Oczywiście miła, jak to ostatnio pani wspomniała, czy pani słuchaczka wspomniała w komentarzach, zawsze mówiła dzień dobry, prawda? Mhm. Tak.
Mhm. No i no niestety też wspominali, że była jakąś tam flirciarą, ale wiadomo, że mówić można różne rzeczy i również zresztą, potem...
Co z tego? No właśnie.
Również potem zastanowimy się nad tym, czy to, co mówią, to prawda.
Podoba mi się ten suspens, no.
Więc wszystkie bogate dzieciaki z Upper East Side chodziły do baru, który nazywał się Dorian's Red Hand i on znajdował się niedaleko Metropolitan Museum of Art i to też jest zlokalizowane tuż przy Central Parku.
Tak.
I wiadomo było, że w tym miejscu, w tym barze Dorian sprzedają alkohol nieletnim. Ale przez to, że to były takie wyższe sfery, że wszyscy tam, którzy mieszkali, no to powiedzmy, nie wiem, znali się i byli uważani za takie grzeczne dzieci z dobrych rodzin, no to właściwie przymykano na to oko, że sprzedają alkohol nieletnim. Więc oni wszyscy się tam spotykali, pili, imprezowali i tak dalej. Więc Jennifer i Robert poznali się właśnie w tym barze w lecie 86 roku. I mieli taki przelotny romansik, ale nic poważnego. Mhm. To znaczy, że łączył ich seks, ale on miał dziewczynę, a ona miała chłopaka.
Okej, czyli tylko kontakt fizyczny.
No chyba tak. Więc 25 sierpnia wieczorem Jennifer poszła do tego baru na ostatnią letnią imprezę, no bo to już był koniec wakacji i już od września wszyscy wyjeżdżali na uniwersytet. Podobno tego samego wieczoru z Robertem w tym barze zerwała jego dziewczyna, robiąc taką scenę. To jest w paru źródłach opisane, że ta dziewczyna tam przy wszystkich rzuciła w niego garścią prezerwatyw, mówiąc, że to już ci nie będzie potrzebne ze mną i żeby w ogóle spadał, no nie? I...
To tak klasy to wszystko rozwiązali między sobą, no okej. Okay.
No i prawdopodobnie, no nie wiem, powodem tego jej wybuchu mogło być to, że właśnie dowiedziała się, że on sobie romansuje z tą Jennifer.
Mhm. To w sumie dobrze, że Jennifer tej dziewczyny nie spotkała, bo to mógł być tam jakiś catfight, nie? W tym barze.
No a poza tym on oczywiście został dość mocno upokorzony wśród swoich znajomych. No i pił i bawił się dalej.
Okay.
Klasycznie. Około 4 nad ranem Jennifer i Robert opuścili razem to miejsce i poszli w stronę Central Parku. I niestety to było całkiem normalne zachowanie pośród osób z ich środowiska. Przez to, że ten Central Park był tak blisko od tego baru, no to w tym barze robili jakieś tam zaloty, flirtowali i potem...
Załatwiali swoje sprawy.
Tak, i potem potem chodzili do Central Parku z zamiarem uprawiania seksu w krzakach. Teraz może się to... No, wydaje mi się to dość niebezpieczne, no nie? Żeby w nocy chodzić po Central Parku. Nie wiem, jak bardzo znacie historię Nowego Jorku, ale w latach 80. tam naprawdę było hardkorowo. W sensie, że no może... Upper East Side to nie dotyczyło, ale...
Ale w parku tak to się...
Ale wciąż. Tam był jakby poziom przestępczości był tak strasznie wysoki. Widziałam gdzieś liczbę, już teraz nie pamiętam, ale było coś w stylu, że... No powiedzmy, że 3-krotnie wyższy był poziom przestępczości, na przykład morderstw, niż jest dzisiaj. Mhm. A wydaje się, że dzisiaj w Nowym Jorku na pewno musi być niebezpiecznie pod tym względem, ale wtedy było jeszcze gorzej. No ale oni byli tak naiwni... Myśleli, że jeżeli obracają się w tej swojej bogatszej okolicy, no to nic złego ich nie spotka. No i co wydarzyło się później? Około 6 rano ciało Jennifer zostało znalezione pod drzewem przez rowerzystę, który sobie tam przejeżdżał. Ona była półnaga, podrapana, pobita, ze śladami ugryzień. Górna część... Właściwie wszystkie jej ubrania zostały tak podniesione do góry, że jej bluzka była zakręcona wokół szyi, a miała swoją jakąś tam spódnicę zaciągniętą na pas, więc była obnażona. A przyczyną zgonu było uduszenie. I było widać, ogólnie miała takie obrażenia, że widać było, że walczyła i że to była taka, wiesz, no nie taka łatwa śmierć, tylko musiała się biedaczka namęczyć. Więc oczywiście zadzwonili na policję. Policja szybko ustaliła, że ten właśnie Robert Chambers był ostatnią osobą widzianą z Jennifer tej nocy, no bo oni się wcale nie ukrywali. Od razu udali się do jego mieszkania i znaleźli go w dość dziwnym stanie, ponieważ na twarzy i na rękach miał ślady zadrapań. Dziwne.
Bardzo dziwne.
I... jak oni go zapytali, wiesz, no o co chodzi, to on powiedział, że kot go podrapał.
Po twarzy, rękach, wszędzie, tak?
No i policja musiała mu jakoś tam w to uwierzyć, więc sprawdzili kota. Okazało się, że ten kot po angielsku, oni powiedzieli, że jakby ten kot nie miał pazurów. Czy jest to możliwe?
Declawed, tak, że tak się kiedyś robiło, tak? Teraz to już...
Bo ja nie znam się na kotach i myślałam, że to
wyrywali
jest jakieś...
Wyrywali kiedyś pazury, czy tam coś z nimi robi, no?
Czyli to po prostu ten kot nie miał pazurów, więc nie było opcji takiej, żeby on go podrapał.
Wiesz, dla kota to straszne, bo przecież to jest jego...
Nie może nawet jakoś tam, nie wiem, skakać, ani nic takiego. No dobra. No to przykre. Więc jak skonfrontowali z nim ten fakt, że jego kot nie ma pazurów, no to on powiedział, no dobra, właściwie to byłem z Jennifer... Wyszliśmy z tego baru razem, ale ona powiedziała, że idzie po papierosy i już potem jej nie zobaczyłem i wróciłem do domu. No i otóż kolejny problem był taki, że Jennifer nie paliła papierosów, więc ta ściema była również bezsensowna.
Czyli przemyślał swoją linię.
Tak. No i ogólnie to jakby spowodowało, że oni byli w stanie go aresztować. I słuchaj, bo to jest najlepsze z tego wszystkiego. Znaczy, oczywiście najgorsze. Ale najbardziej absurdalne. Ostatecznie, jaką linię obrony wymyślił sobie Robert?
Pewnie jakąś straszną głupotę, no.
On sobie wymyślił, że działał w samoobronie.
Rzuciłaś na niego, chciała go wykorzystać seksualnie.
No, poczekaj. Powiedział, że on Faktycznie tak, zdarzało mi się spotykać z Jennifer, więc oni umówili się, że pójdą do parku na ostry seks. To było takie ich założenie, no nie? Więc ona związała jego ręce swoimi majtkami, on tak powiedział, i zaczęła go jakoś tam stymulować, czy cokolwiek robić. I on jakby odczuł, że ona mu robi krzywdę, więc on powiedział, żeby ona przestała, ale ona nie chciała przestać, więc wychodzi na to, że ona go zgwałciła, więc on biedny odepchnął ją i jak ją odepchnął, to ona niechcący umarła.
Udusiła się, tak? Jak się przewróciła, przepraszam.
No tak.
W ogóle nie jest śmieszne, co to za absurd. A jakiś jeszcze... prawnik mu to poradził?
No prawdopodobnie tak, albo nie wiem, sam to wymyślił. Ale problem kolejny, jaki się pojawia w tej jakby jego linii obronnej jest taki, że on był od niej dwa razy praktycznie wyższy i dwa razy cięższy.
A, no to...
Bo on chyba ważył... Nie, on miał prawie 2 metry wzrostu, no i jakoś tam sporo ważył, a ona była mała i drobna, więc nikt nie był w stanie mu uwierzyć, że ona by mogła mu jakąś krzywdę zrobić. Do tego kobieta, która go przesłuchiwała, jest taki cytat w różnych artykułach, jak ona go robi mu takie burn, no nie?
Okay, no.
I mówi, że w całej swojej karierze nigdy nie zdarzyło mi się otrzymać zgłoszenia mężczyzny zgwałconego w Central Parku.
W sensie, no, jakby też, żeby się tutaj nikt nie poczuł urażony, znaczy, no, nie. Chodzi mi o to, że na pewno się zdarza, że mężczyźni są wykorzystywani, nie wiem, bici czy cokolwiek przez kobiety, no ale to rozumiem, że w tym wypadku było to trochę ciężkie, żeby...
No tak. No nie dało się tego zrobić po prostu.
Ale tu też, przepraszam, ale majtki chyba nie są jakimś bardzo, bardzo trwałym materiałem.
I tak, no po prostu nic się nie zgadzało, on gadał głupoty.
To tutaj też sobie wymyślił.
No i po tym przesłuchaniu i po tym jego głupim gadaniu mogli przygotować akt oskarżenia, więc on wtedy powinien siedzieć w areszcie, ale oczywiście zapłacili za niego kaucję, więc zamiast siedzieć w areszcie, to siedział w swoim domu. O tej całej sprawie zaczęły rozpisywać się media, a głównie tabloidy. No to wtedy była naprawdę taka sensacja. No fakt, że jakby poziom przestępczości był bardzo wysoki, ale wciąż jakby, no przypominam, nie wiem, nie było internetu, no i te gazety musiały o czymś pisać. Więc jeżeli złapali taką sprawę, że no koleś został oskarżony o morderstwo dziewczyny, który wydaje się, że pochodzi z bardzo dobrej rodziny, że był ministrantem, że uczęszczał do prywatnych szkół.
No święty po prostu.
Tak, i do tego jeszcze pisali, że on jest taki przystojny, bo on miał taki typ budowy, zresztą te zdjęcia wrzucimy, ale on miał taką budowę takiego... jak to się
pływaka?
Mówi? Gracza, wiesz, futbolu i tak dalej, takiego joka. Że taka, nie wiem, rozpisywali się na temat jego żuchwy takiej wydatnej i tak dalej, więc po prostu rozpływali się nad nim, że to taki przystojniak.
Tylko tyle, że zabił jakąś dziewczynę, no.
No i z drugiej strony była ta biedna dziewczyna. Więc na jej temat, możesz się domyślić, rozpisywali się tak, że była lafiryndą, że się puszczała, że ona go namówiła na ostry seks i że on biedny musiał się bronić. No i naprawdę te gazety dawały takie nagłówki w stylu jakaś
czy
tam...
Czy im nie wstyd był naprawdę?
No tak, no dlatego ta sprawa jest tak popularna.
To tak jakby być powiedzieć, może... że nie wiem, prosiła się, bo miała krótką spódnicę. Tak. No to straszne.
Ale właśnie, no widzisz, o to chodzi, bo być może nasi słuchacze znają tę sprawę z amerykańskich podcastów, bo ona jest taka naprawdę klasyczna właśnie z tego względu, takiego shaming kobiety, nie? No bo dzisiaj czegoś takiego się nie robi, ale w latach 80. trzeba pamiętać, że było, w ogóle nie było czegoś takiego jak, może nie tyle, że nie było czegoś takiego jak gwałt, ale nie było takiego poważania tego problemu, że nikt nie był w stanie
nie
uwierzyć,
było to takie napiętnowane, tak.
Nikt nie był w stanie uwierzyć, że na przykład mąż może zgwałcić swoją żonę. No bo jeżeli jest jego żoną, no to jak może ją zgwałcić?
Już się zgodziła przecież, nie?
Tak. No. I właśnie był taki sposób myślenia większości społeczeństwa, że jeżeli dziewczyna ma krótką spódniczkę, to znaczy, że to jest jej wina. No dzisiaj to jest obrzydliwe, Ale te tam 30 lat temu tak było, no i te tabloidy to podkręcały, więc...
Ciekawe, ile z tych dziennikarzy miało córki na przykład, nie? Którzy to pisali. Boże, jaki wstyd.
No tak. Więc to jest taki jakby key całej tej sprawy.
To się mówi clue chyba, tak?
Tak. Właśnie jak obrzydliwie potraktowali tą dziewczynę. W ogóle nie było takiego poważania, że to jest ofiara. W ogóle. No dzisiaj jakby coś takiego zrobić, to mam nadzieję, że te gazety wszystkie by zostały zniszczone. Ale wtedy nie, niestety.
Nie, no teraz to już by się nikt nie odważył.
No i na przykład obrona tego Roberta wymyśliła sobie, że Jennifer prowadziła seks dziennik, więc tam też oczywiście to tam do gazet dalej i tak dalej, w sądzie o tym mówili, że niby w tym swoim dzienniku zapisywała, kiedy z jakim chłopakiem się umawia na seks. Oczywiście, jak przyszło co do czego, to się okazało, że ten dziennik w ogóle nie istnieje i że oni wzięli jej po prostu kalendarz, którym sobie zapisywała to, co robi na co dzień, ale to nie miało żadnego związku z, wiesz, jakimś tam tak zwanym puszczaniem się.
No, rozumiem.
A nawet jeśli by miał to być związek z tym, że po prostu notowała sobie, kiedy z jakim chłopakiem...
Ale nawet jakby 10 razy dziennie z kim innym wychodziła, to co komu do
no
tego,
to właśnie, no właśnie, ale wtedy...
Straszne, przepraszam.
Ale wtedy było inne przekonanie, że jeżeli dziewczyna się puszcza, to znaczy, że zasłużyła na,
tak,
na,
myślałem,
na
że chłop to fajny, ma powodzenie, a typka to...
Tak, ale na szczęście nie wszyscy byli tak ślepi, żeby w to wierzyć i obudził się jakby taki ruch broniący tą Jennifer i ludzie protestowali przed sądem, z jakimiś tam różnymi plakatami i krzyczeli, że walczą o sprawiedliwość dla Jennifer, bo wiedzieli, że ten koleś po prostu śmierdzi na kilometr, ale to nie była taka łatwa sprawa do wyjaśnienia. No a jeżeli chodzi o stronę oskarżycieli, to oni przygotowali taką wersję wydarzeń, która jest no, najbardziej prawdopodobna. I tam wyszło, że Robert Chambers, no to jak już mówiłam, on był uzależniony od narkotyków i różnych tam innych substancji, więc prawdopodobnie był naćpany i pijany wtedy, kiedy poszedł z Jennifer do tego parku i miał problem, wiesz, ze wzwodem. I bardzo możliwe, że wtedy, jeszcze biorąc pod uwagę to, że ta jego dziewczyna go tak upokorzyła wcześniej,
tak,
i to, że nie mógł dopełnić...
Stanąć na wysokości zadania.
No, tak. To wezbrała po prostu w nim agresja i jakoś się zemścił na Jennifer.
Aby łoćpać?
No właśnie, ale też, no nie wiadomo, na przykład może ona do niego coś pyskowała, no tak naprawdę nie wiadomo, co się...
No tak, jak oboli byli pijani, może sobie zaczęła się z niego naśmiewać. No. Natomiast no kiepski to powód, żeby kogoś dusić.
No tak, ale... zdecydowanie, dlatego... No i... Co? Ława przysięgłych obradowała przez 9 dni. Wydaje mi się, że to jest za długo, bo sprawa jest dość oczywista.
Straszne to jest, Boże.
No ale wtedy, no wiesz, to był zbiór po prostu społeczeństwa, więc no oni ewidentnie...
Ciekawe, czy dali samych białych mężczyzn w okolicach 40-50 lat na przykład, nie? No. Bo to patrząc na to, co się działo tam w tym, w wielu tych procesach sławnych, amerykańskich, to wcale bym się nie zdziwiła, jakby sobie dobrali taką właśnie ławę.
Jak było w tym O.J. Simpsonie. No, w każdym razie w końcu zapadł wyrok i on nie został skazany za morderstwo. Nie wiem właśnie, jak to odnieść na polskie prawo. Na pewno ktoś może mnie poprawić. Ale chyba moglibyśmy powiedzieć, że to jest morderstwo drugiego stopnia. Tak. Czyli po angielsku to jest to manslaughter.
Tak.
No i tam w tym prawie amerykańskim jest to rozróżnienie na coś w stylu morderstwo z zimną krwią i takie morderstwo lżejsze.
Pod wpływem jakichś tam emocji, tak? Czy no, przez przypadek, tak. Czy coś tam.
No i tego też nie rozumiem, no bo oczywiście wygląda to na bardziej morderstwo z zimną krwią, ale z drugiej strony może chodzi o to, że on tego nie zaplanował, tylko to wyszło jakoś w afekcie.
No tak, nie miał tam, nie wiem, żyłki w kieszeni czy coś tam, nie?
No, tylko się zdenerwował.
O, no biedaczek, no tak, no rozumiem, to był poważny powód.
Ale to jeszcze jakby... Dziwne jest to, że dostał 15 lat pozbawienia wolności. To jest dość mało,
to
wydaje mi się.
Był, nie? To jeszcze sobie pożył.
20 lat miał, jak to się wydarzyło. Skazali go, jak miał 22. Czyli wyszedł, jak miał 37. Ale to nie koniec. Aha, i jeszcze dodam, że w roku 88, czyli właśnie jak on już w sumie został skazany i trafił do tego więzienia, do telewizji trafiło nagranie, I to było nagranie jego, kiedy podczas tego czasu aresztu, który spędził w domu przed procesem, jest impreza u niego i ktoś go nagrywa. I on trzyma lalkę Barbie i udaje, że ją dusi i mówi coś w stylu, że a, powiem ci, jak mam na imię. Ups, zabiłem ją. Znaczy, mówiąc to, trochę to głupio brzmi, ale są filmiki.
Nie, no, jakby ja jestem w szoku.
Są filmiki, więc możecie to zobaczyć. Więc ktoś nagrywał go, jak on sobie robił jaja.
Z tego, że zabił dziewczynę.
No, z tego, że kręci głowę lalce Barbie, no nie? Więc taki miał przekaz. Więc wtedy dopiero ludzie zobaczyli i byli oburzeni jego zachowaniem i już skończył się ten jego wizerunek takiego grzecznego chłopca z prywatnej szkoły.
Tak, jakiś diabeł w przebraniu normalnie.
Tak, ale ostatecznie on za to morderstwo wyszedł z więzienia w 2003 roku, ale zabawne jest to, że on jest w więzieniu wciąż, ponieważ jak wyszedł z więzienia, to od razu praktycznie wrócił do narkotyków i kombinowania i minęło parę lat, bo policja się nim interesowała, bo był jakby pod jakimś tam nadzorem. Ale on zaczął w Nowym Jorku hardkorowo dealować narkotykami. Także
w tych czasach? Co
w, to były lata 2000, no, z 10 lat temu to było. Ostatecznie policja złapała go na gorącym uczynku w 2008 roku i skumaj, że on za handel narkotykami dostał więcej lat niż za morderstwo tej dziewczyny. Dostał teraz 19 lat więzienia.
To się pewnie prawo zaostrzyło, nie?
No tak.
Ale to jest chore po prostu.
Ale to jest chore. Więc on...
Tak mu się przefarciło i nie potrafił tego wykorzystać?
Tak, bo właśnie mówili na jego temat, że on w ogóle nie skorzystał z możliwości resocjalizacji w więzieniu i że nadużywał w więzieniu narkotyków, no bo wiadomo, jak to tam jest, zawsze można się przekupić tych strażników i sobie zamotać jakieś narkotyki, więc on tam chyba heroinę brał w tym więzieniu czy coś, no więc...
To już tak hardkorowo polecił.
Więc raczej ciężko się z czegoś takiego wyplątać już. Więc jak wyszedł na wolność, no to za bardzo chyba nie widział dla siebie innego życia i z powrotem wpadł. Więc no co, wyjdzie tam w którymś tam roku, możecie sobie obliczyć.
Czy nie? Nie, jeszcze będzie młody chłop stosunkowo.
No urodził się w 66.
I w którym wyjdzie? Czekaj. W 2003, tak? W 2008 go złapali?
Czyli plus tak. 20. Około 2030 roku wyjdzie.
2008 minus 900...
Czyli będzie 60, mieć 60 parę lat będzie mieć, jak wyjdzie. 60, więc jeszcze będzie mógł mieć jakąś tam może emeryturkę albo znowu coś wykombinuje.
No nie no, wtedy to już pewnie nie będzie miał siły, chociaż jak się nie zaćpa w międzyczasie.
No właśnie, to też jest możliwość. Są z nim różne wywiady w internecie, bo taki program amerykański Dateline zrobił na ten temat odcinek i tam jest wywiad z nim właśnie, jak już jest taki dorosły i już chyba zbliża się do wyjścia z więzienia za to morderstwo tej Jennifer. I gada tam jakieś głupoty, ale w ogóle nie warto go słuchać. Po prostu to jest taki okropny typ, który myślał, że co? Wykręci się z morderstwa tym, że powie, że ta dziewczyna zmusiła mnie do ostrego seksu i...
Tak, i związała mnie swoimi majtkami. Straszne.
Taka.
Jestem zażenowana.
No, więc tyle z mojej strony. Możecie teraz w komentarzach rozpisywać się nad tym, jak okropny jest ten Robert. Czekamy. No to teraz słucham, Karolino. Co chciałabyś mi dzisiaj opowiedzieć?
Ja dziś opowiem historię o Graz Arden.
Taki Szereka?
Tak. Tak. No nie, takiego gorszego ogra niestety. I też tutaj utnę jakby całe napięcie i powiem od razu, o kogo chodzi. To jest francuski seryjny morderca i pedofil.
Oj.
Urodzony w 1942. Jak może część słuchaczy się teraz domyśli, ty również, chociaż Karolinie to już wcześniej powiedziałam, że szukałam zbrodni inspirowanej miejscem, które ostatnio odwiedziłam, czyli Francji, a że kojarzyłam tak najsilniej, najmocniej dwie sprawy. Jedną, która jeszcze się nie skończyła, więc na razie nie będę zdradzać, to może kiedyś opowiem. A drugą właśnie tego pana. I on się nazywał... I teraz może to będzie idealna pożywka dla ludzi, którzy będą nas poprawiać znowu. Tak jak mówiłam wcześniej, nie znam francuskiego. Natomiast słyszałam w kilku nagraniach, nazywali go Michel Fourniret.
A pokażę. Oj, trudne.
No, no.
Fournet?
Nie. No właśnie nie. To jakby to te było nieme w tych, które słyszałam.
No tak.
Ale nazwisko będzie napisane, jak ktoś jest mądry, zna francuski, albo słyszał to nazwisko już wcześniej i wie, że to nie tak, to może nam napisać. To już ja jestem, chętnie się dowiem. No. Mimo tego, co wcześniej gadałyśmy, to chętnie się dowiem. On urodził się 4 kwietnia 1942 roku i w 2003 roku w Belgii został zatrzymany, ponieważ usiłował porwać 13-letnią dziewczynkę. Ona została związana, miała związane nadgarstki i stopy w kostkach, ale udało jej się uciec i dzięki temu była w stanie wskazać właśnie, że jej porywaczem był ten Michel. I miał on wtedy 60 lat, znaczy ponad 60 lat. Miał żonę, syna, teoretycznie poukładane życie. Natomiast szybko się okazało, że wcześniej już był kilka razy w więzieniu właśnie w związku z napaściami o charakterze seksualnym. Od chyba tam 24 roku życia zdarzyło mu się kilka razy być w więzieniu właśnie w związku z napaściami seksualnymi. I teraz trochę się cofnę w czasie, ponieważ w jednym z tych pobytów w więzieniu Michel dał takie ogłoszenie do gazety katolickiej, że szuka kogoś, z kim mógłby sobie popisać listy. No i w taki sposób spotkał Monique, czy też poznał, bo nie spotkał jeszcze wtedy, Monique Olivier. Ona była pielęgniarką i odpowiedziała właśnie na to ogłoszenie Michela. I zaczęli do siebie pisać i to były takie, no powiedziałabym, bardzo głębokie listy. Nie wiem, jak mam to nazwać inaczej. W sensie, że tak bardzo szybko ta ich znajomość się pogłębiła, ta znajomość listowna.
Nawiązali taką duchową relację.
Tak, tak, tak.
A kiedy to było? W jakich latach?
To było w latach 80. Mhm. I pisali do siebie do czasu, kiedy wyszedł z więzienia i to było chyba w 88, o ile dobrze pamiętam. No i w tych listach Michel długo nie krył się ze swoimi upodobaniami przed Monique. No i oni właśnie wymieniając te listy, on poinformował Michel, że jakby jego głównym zainteresowaniem w życiu są i fantazją są właśnie dziewice, no więc jakby on w liście wprost napisał, że chciałby urządzić sobie takie polowanie na dziewicę. Na co? Monique ochoczo przystała. Natomiast po prostu zgodziła się na to, żeby te jego fantazje wcielić w życie, że tak powiem.
Ale na tym etapie oni już byli razem?
Czy on listownie? Dalej był... Aha, tak. Okay. No. On jak wyszedł z więzienia, to ona ponoć na niego czekała pod tym więzieniem już w samochodzie.
Mhm. Ale to jest taki motyw. Ostatnio w jakiejś tam książce też czytałam, że...
Czy jest wiele takich opcji, że żona pomagała mężowi niestety czynić?
A nie, mi chodzi o to, że motywem są te przyjaźnie więźniów nawiązywane listownie z jakimiś osobami z zewnątrz. I to z dwóch stron muszą to być takie dość, no, dziwne osoby, no nie? No bo przecież też... Jest taka książka, nieważne jak się tam nazywa, bo nie pamiętam, coś z laleczkami, z wydawnictwa Czarnego. I tam jest cała książka na temat przypadków tego zawierania małżeństw pomiędzy więźniami a kobietami z zewnątrz, opartymi tylko na tym, że mieli komunikację listowną.
O, no proszę. Monique postawiła jeden warunek. Ona mu powiedziała, że mu pomoże w tym jego polowaniu, jeżeli on zabije i pomoże jej zabić, czy też zabije za nią jej męża, który niby miał być w stosunku do niej agresywny i miał ją jakoś tam katować. Natomiast ona w ogóle chyba miała dwójkę dzieci wtedy, no i właśnie tego męża, z którym była w separacji, no i niby Michel się zgodził, żeby tego męża dla niej zabić, co swoją drogą nigdy nie doszło do skutku. Ale Monique spełniła swoją rolę w 100% albo i więcej. Aha, i teraz tak jak mówiłam, w 87 Michel wyszedł z więzienia, Monique odebrała go po prostu prosto sprzed bramy tego więzienia i przeprowadzili się do wioski Burgundii we Francji. I tylko 2 miesiące właśnie po tym, jak wypuścili Michel z więzienia, zwabili swoją pierwszą ofiarę. Była to Isabelle. Teraz pewnie zacznę to nazwisko. Laville.
Laville.
Laville, o może tak, Laville. Michel był bardzo sprytny, dlatego że małżeństwo siedzące w samochodzie to jest zupełnie coś innego niż jakiś podstarzały pan, no tak, który jest creepem i tam cię, wiesz, próbuje zachęcić, żebyś wsiadła do niego do samochodu. Ja niestety też mam taki odruch, ty pewnie też, że jak widzisz rodzinę w samochodzie, to myślisz sobie, o, to nic, prawda? To na pewno oni nic nie zrobią.
Nie, już nie, bo ogląda... Jest taka też słynna historia morderców z Australii i to też było małżeństwo, ale może... Może kiedyś to wykorzystam do podcastu.
A, to nie zdradzaj.
Ale oglądałam film na ich temat. Jest film fabularny. Mhm. Bardzo po prostu taki, oj, szokujący, okropny. Ja ten film musiałam po prostu z zamkniętymi oczami oglądać. I tam jest dokładnie pokazane, jak oni właśnie jadąc samochodem najczęściej wabili jakieś tam dziewczynki, żeby wchodziły do nich. Mhm. Dlatego właśnie, że byli małżeństwem. Więc to też taki już oklepany motyw.
No przykro mi, że jestem taka tendencyjna.
Nie, po prostu ci zbrodniarze wiedzą, co się sprawdza. No i ludzie się na to łapią.
No niestety, niestety. No i 2 miesiące po wyjściu z więzienia Monique zaczęła spełniać swoją obietnicę, ponieważ zwabiła dla Michela pierwszą ofiarę. Zapytała 17-letnią Isabel Laville o wskazówki, jak gdzieś tam dojechać. No i Isabel popatrzyła na jakaś miła pani, więc wsiadła, żeby ją pokierować do miejsca, którego szukała. Potem one do nich do samochodu wsiadł Michel i niestety już Isabel nigdy żywa nie była widziana, ponieważ on ją zgwałcił, zamordował, a następnie ukrył jej ciało w studni. Lista jego morderstw jest dosyć długa, ponieważ tak, on... To potem jeszcze do tego wrócę, natomiast on przyznał się do 8 morderstw i może teraz powiem ofiary. Tak, pierwsza ofiara to była ta Isabel w 1987, podkreślam, że to była pierwsza ofiara, do której on się przyznał. To był 87, natomiast ostatnia była Mananaya Tampong 5 maja 2001 roku. Mhm. Więc możecie sobie wyobrazić, ile to trwało, bo tak te jego ofiary były tak 87, 88, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 2000 i 2001, więc nie próżnował chłop. Mhm.
No i można przypuszczać, że było ich znacznie więcej.
No właśnie. I teraz tak, niektóre z nich gwałcił, nad innymi się zadowalał. Niektóre były uduszone, inne były...
Zadźgane
na śmierć, tak. I właśnie kolejne morderstwo zdarzyło się rok później, to było w 88, to była 20-letnia Fabienne Leroy i ją też zwabił gdzieś tam na parkingu i ogólnie jego działanie to było zawsze pytanie o drogę, pytanie o tam, nie wiem, proszenie o pomoc, znalezienie jakiegoś miejsca, tam dużo próbował. I teraz wiek jego ofiar jest bardzo różny, ponieważ tak, pierwszą tą jego ofiarą, do której się przyznał, to była 17-latka, ta kolejna miała 20 lat, jeszcze kolejna to była 22-letnia studentka, natomiast w tym samym roku, i to było w 89, kolejna ofiara miała 12 lat tylko i to była mała taka no, dziewczynka, którą porwał jak mieszkał w Belgii. Później kolejną ofiarą w 1990 była 13-latka. Jej ciało z kolei pozostawił na plaży. Poza tym, że Michel zabijał dla spełnienia swoich chorych fantazji, zabił też dla zysku. Mhm. Jego ofiarą padła żona jego współwięźnia, który się nazywał Jean-Pierre naprawdę, przepraszam, ale w każdym razie to był pan...
Wystarczy chyba żona współwięźnia.
Tak, to był pan, który brał udział w jakiejś zorganizowanej grupie przestępczej i pochwalił mu się, siedząc z nim w celi, że jego żona trzyma pieniądze, jakieś złoto, które gdzieś tam zdobył.
Bardzo mądrze.
Tak, które zdobył gdzieś tam w oczywiście... bezprawnie. I w 1990 Michel zaczął ją torturować i w końcu udusił po to właśnie, żeby się dowiedzieć, gdzie są te pieniądze i złoto i oczywiście je ukradł. I ponoć powiedział coś takiego, że przyznał się w końcu do tego, że zabił tą żonę swojego byłego współwięźnia i powiedział, że przyjaźń to jedno, a biznes to co innego. I te pieniądze, które ukradł wraz ze swoją trzecią żoną, tą Monique, bo on wcześniej już był żonaty, kupili sobie piękną posiadłość. I kupił to w zasadzie, to był jakiś taki zameczek, można by powiedzieć. Widziałam zdjęcie.
Aha, gdzieś bardzo... są zdjęcia?
Tak, są zdjęcia. Bardzo ładny. I właśnie te pieniądze użył do kupienia zamku w Ardennes. To jest region we Francji, na granicy z Belgią. To jest ogólnie Ardennes, to jest też pasmo górskie, z tego co się orientuje, które tam zahacza.
Tak, wiem, bo chyba ten serial, o którym kiedyś mówiłam na Netflixie, co się dzieje w jakimś tam lesie, jest francuski, to on chyba się na tym terenie dzieje.
O proszę, no widzisz. No i to wiesz, to była jakaś ogromna posiadłość w ogóle, która zapewniała im, wiesz, no 100% prywatności, o ile mogę tak powiedzieć.
Żeby i na odludziu.
Tak, tak, tak. I mógł sobie tam spokojnie niestety te ciała chować, już nie potrzebował żadnych studni, tylko mógł je zakopywać u siebie w lesie.
No tak, ale pytanie, czy tych ofiar nikt nie szukał? Jeżeli to były takie młode dziewczyny, no to by
oczywiście,
rodzice
że szukali, ale no oni ponoć byli tacy sprytni. No wiesz, domyślam się, że w latach 80. czy 90. niestety kamery, tego typu rzeczy, no nie funkcjonowały, byli tylko świadkowie, a często jeżeli oni pytali jakieś dziewczynki, które wracały, wiesz, przy drodze ze szkoły czy skądś tam, no to...
Że ślad się urywał
tak,
po prostu
tak,
po
że
nich.
Po prostu ślad się po nich urywał.
Dlatego nigdy z autostopa nie korzysta.
No właśnie, nie wolno. Ale oczywiście zdarzało się tak, że policja podejrzewała, na przykład w sprawie tam jednej dwunastolatki, podejrzewała jakiegoś seryjnego mordercy, jakiegoś Marka Detro. To był belgijski seryjny zabójca, który właśnie też porywał, gwałcił i zabijał młode dziewczyny.
Zwłaszcza dziwne jest to, że przecież ten... koleś, o którym ty mówisz, miał kartotekę jakąś taką pedofilską,
tak,
no nie?
Ale w ogóle skandaliczne jest to, że typ popełnił, ileś razy dopuścił się napaści seksualnej. I jak można było takiego człowieka wypuścić do społeczeństwa? To się nie zdarzyło raz. Wszędzie no. pisali, że był wielokrotnie w więzieniu i podejrzewany o różne tego typu sytuacje.
No ale to wiemy to teraz, a w tamtych czasach...
Co myśleli? A, to nic, tam, nie wiem, pomylił się i złapał ją, nie wiem, za tyłek zamiast za ramię, no przecież jest jakiś absurd.
No, ale
wsadził, wrzucił ją do swojego auta, bo, nie wiem, pomylił ją z żoną, no.
Zwłaszcza, że teraz już wiemy, że takie właśnie cykliczne, że tak powiem, napaście seksualne, no to w końcu doprowadzą do seryjnego mordercy, no bo taki jest...
Ale teraz właśnie
jest sposób działania.
Ta osoba tego Marka Detro, dobrze, Karolina jest tutaj moją specjalistką od francuskiego dzisiaj.
Nie jest.
Popełniał zbrodnie przy pomocy swojej żony, więc tutaj mamy już podobieństwa. Podobne. Tak.
Głupie baby.
I on został aresztowany w 96, z tego co pamiętam. I on był podejrzewany o zabójstwo Elisabeth Brichet. Czy Brichet? I to
nie
była dwunastolatka. Więc no bardzo młoda dziewczynka. I dopiero później oczyszczono tego Marka z zarzutów o to zabójstwo. No ale wyobraź sobie w ogóle, jaka to jest schiza, że w tym samym czasie dwie takie same pary działały w zasadzie, wiesz, no po sąsiedzku, nie? Jakieś chore w ogóle, no ale dobra. No i teraz, jak doszło do schwytania
Michelle? No właśnie,
Michelle?
Się zastanawiam.
Tak, poza tym, że Michelle był w areszcie przez to, że porwał tą dziewczynkę w 2003 roku, co mu nie wyszło, ponieważ ona na całe szczęście się wyswobodziła i była w stanie potem zidentyfikować swojego napastnika, no to tutaj żonę, rolę po raz kolejny odegrała żona Michella, czyli Monique. Monique śledziła bardzo ponoć dokładnie całą tą sprawę Marka i jego żony.
I nie zgadnę. Ona się bała, że zostanie wrobiona, więc postanowiła go wydać policji.
No tak. Jak się tylko dowiedziała Monique, że jej mąż został schwytany właśnie za to niedoszłe porwanie, czy też no doszłe, ale na całe szczęście nieskuteczne. I oczywiście no, policja przyszła do niej do domu, bo była to jego żona siłą rzeczy, no to postanowiła szybciutko męża tam wrobić, znaczy wrobić, po prostu wszystkim opowiedzieć, dlatego że właśnie w tym samym czasie ten Mark i jego żona czekali na proces właśnie za zbrodnie popełnione, które były bardzo podobne do tego, co Monique i Michelle robili niestety. I ta żona tego Marka, tego seryjnego zabójcy z Belgii, została skazana na 30 lat pozbawienia wolności właśnie w związku z tymi zbrodniami.
Za
zbrodnie, w których grała tak ogromną rolę. I oczywiście, bo niech się wtedy przestraszyła, pomyślała, Jezus, ja nie mogę tak samo skończyć, no to szybciutko zaczęła opowiadać wszystko policji. Do Michela szybko dotarły wiadomości, że jego żona postanowiła współpracować z policją, no więc sam zgodził się na współpracę i przyznał się do zabicia właśnie tych dziewczynek i kobiet, o których wcześniej wspomniałam. Pomógł, jakby wskazał miejsca, w których pochował dwie ze swoich ofiar, ponieważ było to właśnie na tej jego posiadłości. I te osoby to było Jean-Marie i Elizabeth, o której już wcześniej wspomniałam, za której śmierć był najpierw oskarżany ten Mark Belgijski, seryjny morderca, gwałciciel, pedofil. Tutaj jest mnóstwo jakichś takich chorych faktów. Ale to, co tam mówiła, to, co ta żona mówiła, ta Monique, było dosyć interesujące, ponieważ ponoć ona mu też pozwalała jakby przeżywać ponownie te ataki. Na przykład podczas tych napadów na te dziewczynki i młode kobiety, on je zmuszał do mówienia rzeczy w stylu: czy będziesz ze mną uprawiać miłość, monsieur, coś tam, i potem żona miała się niby godzić na to, żeby mówić te same teksty, do których on zmuszał te dziewczynki i młode kobiety, żeby on sobie mógł na nowo przeżywać w
czyli
trakcie...
Czyli mieli takie zabawy
seksualne. No nie, no straszne po prostu, swoje. Tak, straszne. I szczerze mówiąc, jak się, jak tak czytałam o tym, to mi się słabo robiło i tak czasami już tak wzrokiem, wiesz, omijałam część z tych faktów.
Czyli ta jego żonka musiała też być dobrze
furnięta. No, ona była chora psychicznie po prostu, no to nie jest normalne przecież. Jak można się godzić na to? Jest matka. Co najmniej trójki dzieci, bo ona miała dwójkę dzieci z tego poprzedniego małżeństwa i jeszcze miała syna z tym Michelem. I wyobraź sobie, że oni ponoć na niektóre z tych swoich porwań brali tego syna, żeby wzbudzić zaufanie ofiar. No. I ten chłopiec, jak był malutki, siedział z nimi w samochodzie.
To teraz pewnie chodzi na terapię.
No straszne po prostu. I tu właśnie znalazłam taką informację, że uznają, że przynajmniej przy jednym z porwań właśnie użyli tego syna jako tego, który miał wzbudzić...
Wabika.
Tak, takiego wabika, dokładnie. Ponoć Michel, powód tej swojej fascynacji dziewictwem, pamiętajmy o tym... Aha, w ogóle tak, jeszcze jego żona ponoć kilkakrotnie pomagała mu sprawdzić, czy jego potencjalne ofiary naprawdę były dziewicami. Tak. Takie informacje znalazłam. I Michel stwierdził, że...
A jeżeli nie były, to co? To odsyłali je do domu, żeby sobie żyły długo i szczęśliwie?
Nie, nie. I on twierdził, jak znalazłam w jednym z artykułów, że miał, że jego matka wykorzystywała go seksualnie i że miał kilka takich doświadczeń z nią związanych. I że to było jednym z czynników, które spowodowały te przestępstwa, które popełnił. I również powiedział, że to dziewictwo stało się taką jego obsesją, ponieważ jego pierwsza żona okazała się nie być dziewicą, a on dziewicą, czy też prawiczkiem, chyba tak się to mówi, był. I że to go jakoś strasznie zszokowało i w ogóle było to dla niego nieprzyjemne, chyba że jego żona miała jakieś kontakty z mężczyznami przed tym, jak wyszła.
Czyli to był taki po prostu zwykły motyw, że on chciał być tym jedynym.
Tak, więc to wszystko miało prowadzić do tych jego polowań na dziewicę. No to takie, wiesz, wytłumaczenie, prawie w to wierzę, no ale...
No, obsesja po prostu.
Tak. Ale on też jest, ale Michel też jest podejrzewany o kilka innych zbrodni. Tam były takie głośne sprawy we Francji. Na przykład była jedna taka, w której skazano kogoś innego i ten mężczyzna został ścięty za tą zbrodnię, a wiesz, świadkowie to byli jacyś starsi ludzie, którzy widzieli go z daleka, niby zobaczyli jakąś krew na jego spodniach, ale się potem tak naprawdę stwierdzono, że zeznania, które on dawał, były na nim wymuszone i były identyczne jak to, co policja się dowiedziała, wiesz, tam w przeciągu dwóch dni po tym, jak odkryto ciało tej dziewczynki. Ta krew, którą znaleziono na jego ubraniach, była starsza niż ta zbrodnia, która się wydarzyła. No ogólnie, że został w sumie wrobiony, bo chyba też było takie ciśnienie, żeby tą sprawę rozwiązać, bo opinia publiczna była tym zszokowana, bo to była bardzo mała, jakaś tam młoda dziewczynka. I potem się okazało, że Michel prowadził taki sam samochód i był w tamtym rejonie na wakacjach. I takich zbiegów okoliczności, które wyszły po latach, było mnóstwo. No ile z tego jest prawdą? Ciężko powiedzieć. Ostatecznie zostali skazani za 8 morderstw i...
Razem, tak?
Tak. Michel dostał 2 dożywocia, łącznie, a Monique została skazana na minimum 25 lat odsiadki.
No to dobrze, że tej żonie się nie upiekło mimo wszystko.
Tak, zdecydowanie. Nie no, głupia, wyrachowana baba, jeszcze jakaś po prostu chora psychicznie. Jakaś znaczy nawet nie chora psychicznie, po prostu jakaś zwyrodniała. To jest...
Znaczy nie mówiąc o tym, że on jest znacznie gorszy.
No zdecydowanie. Ale jak wiesz, kobieta kobiecie, taki los?
Jakby przypadki są różne, to wiemy.
Okropne.
Ale po prostu chciała sobie oszczędzić kary, tak? I wrzucić tak. jego pod autobus.
Tak, tak. Przestraszyła się tym procesem tego belgijskiego seryjnego mordercy. Ale wyobrażasz sobie, że dwie takie same pary praktycznie funkcjonowały no, obok siebie w podobnym czasie?
No bardzo
niesamowite
dziwne.
To jest. W tym może negatywnym
się,
sensie oczywiście.
Może się sobą jakoś zainspirowali.
Ja akurat uważam, że to jest prawda, że te gwałcenie, porywanie i te napaści seksualne to pewnie miały miejsce długo, długo wcześniej i on jeszcze jest pewnie odpowiedzialny za wiele innych morderstw, do których się nigdy nie przyzna i wcale bym się nie zdziwiła, jak on by popełnił to, za które ścięto kogoś innego, nie? Mhm. Także, no zwłaszcza, że od 24 roku życia mu się zdarzały tego typu sytuacje i konflikty z prawem na takim tle, no to z czym do ludzi, no? Że też, że nikt się nie zorientował po drodze, że on jest po prostu no, niezdrowy, jakiś, wiesz, kompletnie niedostosowany i nie jest w stanie żyć w społeczeństwie, bo jest po prostu stanowi zagrożenie, no to jest dla mnie chore i jakieś niedopuszczalne, że nikt nie zwrócił na to uwagi. Mam nadzieję, że w tych czasach takie rzeczy się nie zdarzają, ale to jest pewnie tylko moje jakieś pobożne życzenie.
Wiesz, nie wiadomo.
W każdym razie głęboko mnie oburzyło to, że takiego z Wyrola wypuścili wiesz,
na wolność.
Żeby sobie polował, jak mu się podoba. Tyle biednych dzieci.
No tak. To tyle w temacie naszych dzisiejszych zbrodni i jeszcze przypomniało nam się, że musimy wytłumaczyć kwestię ze Spotify, bo jeszcze raz przypominam, że jeżeli macie jakieś wątpliwości co do podcastu, że coś się nie pojawia na czas, to najpewniej na Instagramie o tym napisałyśmy. I fakt, że parę razy ostatnio zdarzyło nam się wrzucić podcast o innej godzinie, ale wciąż była to środa. Na przykład w środę o 15, a nie o 6 rano, ale zawsze trzymamy się tej środy. A ostatnio Spotify miało jakiś tam błąd i z tego, co ja sprawdzałam, to dopiero po 2 dniach nasz odcinek najnowszy się pojawił na Spotify. Mam nadzieję, że tego problemu teraz nie będzie, bo dowiadywałam się w jakimś tam supporcie i mi napisali, że tak, były problemy techniczne, ale one już się nie powtórzą. No, ciekawe.
Zobaczymy.
Zobaczymy. Więc ja już na Instagramie naplułam na Spotify mocno.
Tak, Karina tam jadł swój...
No bo kurde, już tyle razy są problemy z tym. Ja nie wiem,
czy to jest prawda, tak... zawsze tak jest, że jak wrzucamy odcinek, jak się budzę tam o tej, nie wiem, 6, sprawdzam, to na wszystkich innych jest, a na Spotify nie ma i po prostu... Czasami 20 minut, a czasami 2 godziny trzeba czekać, zanim to się pojawi.
A ostatnio 2 dni.
A czasami u jednych osób jest, a inni nam piszą, że nie widać żadnego odcinka.
Tak, no to
nie?
Też
no to,
było.
Znaczy nie żadnego, tylko ostatniego.
No, no to ja tak miałam, że kilka poprzednich odcinków nie było w ogóle widać, a potem się pojawiły.
Tak.
Więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, coś jest nie na czas, albo nie wiem, inny problem techniczny, to
Anchor i Apple Podcast zawsze są na czas, nie wiem jak inne.
Tak, tak. No, ale jakby co, to patrzcie na nasz Instagram. I mamy nadzieję, że ten odcinek będzie we wszystkich aplikacjach o tej samej porze.
Tak.
No, także do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.